Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
A teraz, szanowni państwo, biegniemy na Wawel. Już za chwilę nowa wystawa na Wawelu. Oko malarza Tadeusz Kunce. Przytoczę daty urodzin i śmierci. 1727-1793, czyli jesteśmy, uwaga, znowu w XVIII wieku. Tak jak lubimy. Na pewno lubi Natalia Koziaro-Henduszko, bo od razu się uśmiecha. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Współkuratorka tej wystawy. Jest z nami także Katarzyna Chrzanowska. Witam. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak. I tutaj obie panie po prostu kochają XVIII wiek i dlatego się dzisiaj spotykamy. Na pewno to jest pierwszy powód. Kolejny to jest właśnie współkuratorowana przez panie wystawa, ale zanim pobiegniemy oglądać i przyglądać się, no ta metafora oka jest bardzo dobra i trafiona pracą Tadeusza Kuncego, to chciałabym podkreślić, że to jest trzecia już wystawa w pewnym bardzo lubianym przeze mnie wawelskim cyklu, bo to są rzeczy bardzo mało znane, które też wymagają sporo tłumaczenia i też dlatego się dzisiaj spotykamy. Często nie opierają się na wielkich dziełach, płótnach, bo z różnych powodów nie można ich pokazać, tylko mają taki studyjny charakter i tu bym powiedziała, to lubię.
Tak, tu zdecydowanie stawiamy na studyjny charakter. Kunce jest artystą, który być może obija się o uczy osoby interesującej się sztuką, ale tak naprawdę nigdy nie miał większej wystawy na terenie Polski. I my bardzo mocno chciałyśmy tą wystawą podkreślić warsztat artystyczny malarza. Tu nie chodzi o stworzenie wystawy monograficznej, oczywiście o samym Kuncem też tą wystawą mówimy, ale bardziej skupiłyśmy się na samym procesie wykonywania przez niego dzieł. I tutaj podobnie jak miało to miejsce w przypadku wystawy Radwańskiego, pokazujemy bardzo dużo rysunków.
Świetnie.
Rysunków bardzo mało znanych. W zasadzie bardzo duża część z nich będzie miała swoją premierę w tym momencie. To są szkice, które kilka lat temu pojawiły się na aukcji i zostały zakupione przez Muzeum Narodowe w Krakowie i prywatnych kolekcjonerów. I to jest de facto taki nasze serce tej wystawy. Oczywiście pokazujemy też dzieła malarskie dzięki uprzejmości kolegów z innych muzeów z całej Polski, ale bardzo skupiamy się na tym, żeby właśnie pokazać to, jak Kunce patrzył na malarstwo, jak je tworzył i jak to się wszystko w tamtym okresie, w tej drugiej połowie XVIII wieku, można tak kolokwialnie powiedzieć, kręciło.
Tak, i to bardzo się cieszę na tę wystawę, bo mam takie poczucie, że jeśli trochę mówię o takim potocznym obcowaniu czy rozumieniu sztuki dawnej, jeśli w sumie dość dobrze rozumiemy, co się działo w średniowieczu, no, te wszystkie gotyckie zainteresowania do naszych czasów, no, nie tyle nawet dotrwały, ile wzbierają, renesans, kiedy te formy się właśnie tak rozjaśniły i zaczerpnęły ze starożytności, to też rozumiemy. Myślę, że to ma dobry PR przez Jagiellonów i tak dalej. Czyli taka to będzie freestyle'owa historia sztuki teraz. Nie, ja mówię o naszym postrzeganiu i zmierzam do tego, że XVIII wiek chyba jest takim jednym z momentów w sztuce, powiedzmy, europejskiej, z której niewiele rozumiemy, bo to już nie jest tak mroczne jak gotyk, nie jest tak jasne jak renesans, nie jest tak pokręcone jak barok, ale trochę jest i jeszcze czekamy, już wiemy, że potem będzie oświecenie, więc te formy znowu będą mutować. I mam takie poczucie, że to jest trudne, to o czym będziemy rozmawiać.
To znaczy, wydaje mi się, że uchwyciła pani clue tego wszystkiego, bo XVIII wiek wydaje się z jednej strony bliski i daleki. Tak jakby bliski, bo to jest powiedzmy tylko te 200 lat, 300 lat, a tak naprawdę to, jeżeli chodzi o malarstwo, szczególnie malarstwo na terenach Rzeczypospolitej, to jest bardzo bogaty czas. My naprawdę mamy dużo malarzy, z których większość to są osoby bardzo nieznane. Mamy też takich artystów właśnie jak Kunce, którzy co prawda pracują na terenie Rzeczypospolitej bardzo krótko, ale zostawiają bardzo widoczny ślad, który później jest przez innych malarzy w pewien sposób naśladowany. I tutaj musimy pamiętać, że Kunce jest w Krakowie, to o czym na pewno zaraz jeszcze powiemy, półtora roku, około 1,5 roku czy do 2 lat może to dobiło. Tak naprawdę pracuje po swojej edukacji rzymskiej, ale on zostawia naprawdę kilka dzieł, które później tak jakby rezonują i znalezienie takiej odpowiedzi na te ciągi tych inspiracji i tego, skąd później czerpano właśnie to z jego twórczości, jest takim zadaniem, które my sobie też i stawiamy jako badaczki. Obie zajmujemy się naukowo malarstwem Rzeczypospolitej XVIII wieku, ale też jako właśnie kuratorki wystawy, bo czym innym jest spojrzenie naukowe, a czym innym to, co pani zresztą
oczywiście
troszeczkę już powiedziała, przekazanie tego ludziom, właśnie tych dość, można powiedzieć, błahych, ale bardzo złożonych z drugiej strony zagadnień, związanych właśnie z praktyką artystyczną malarzy tamtego czasu.
Tak, a ona nie miała nic wspólnego z takim, powiedzmy, średniowiecznym cechem, no bo to też jest, mam wrażenie, taka kategoria, którą rozumiemy i też, co jest, myślę, że jeszcze większym nieporozumieniem, niewiele miała wspólnego z tym, co się działo potem w XIX wieku, czyli tych wszystkich historiach opisanych w operze na przykład.
Oczywiście.
Dobrze, zostawmy to, bo Tadeusz Kunce dobija się o naszą uwagę. Pojawił się już wątek krakowski i chociaż to nie jest może najważniejszy wątek w życiu i twórczości Tadeusza Kuncego, to może jednak powiedzmy o tym Krakowie, że był w jego życiorysie i od razu zapytam, czy był ważny. Patrzę na panią Katarzynę Chrzanowską, bo trochę biograficznych informacji nam się przyda, zanim porozmawiamy o samej sztuce.
Czy wątek krakowski w życiu Tadeusza Kuncego był istotny, a można powiedzieć nawet dla jego kariery kluczowy, ponieważ to biskup krakowski Andrzej Stanisław Kostka-Załuski wysłał Kuncego na naukę do Rzymu, opłacając mu pobyt i edukację w Wiecznym Mieście, czyli ówczesnym absolutnym centrum sztuki i nauki dla młodych malarzy. No, wymarzone miejsce, żeby swoją karierę i edukację prowadzić. I jeszcze będąc w Rzymie, młody malarz przysyłał do Krakowa dzieła zamawiane już przez swojego opiekuna i do takich dzieł, które znajdziemy na wystawie, należą 2 płótna z Muzeum Narodowego w Warszawie, czyli Fortuna i Sztuka, przeznaczone do sławnej Akademii Zamojskiej, która miała powstać Akademii Załuskiej, która miała powstać przy bibliotece w Warszawie. Natomiast Kunce przysyłał także dzieła do krakowskich kościołów i tu chociażby 2 płótna zrealizowane w Rzymie do ołtarzy bocznych Katedry Krakowskiej, które do diś można oglądać, już nie w samej świątyni, ale w zakrystii przy katedrze. A następnie, już po powrocie do Krakowa, tak jak wspomniała Natalia, ten okres trwał bardzo krótko, bo to były 2 lata właściwie tego pobytu. W 1757 malarz do Krakowa przyjechał. W kolejnym roku biskup Załuski zmarł, więc też ta opieka już tu na miejscu w Rzeczpospolitej trwała dość krótko.
To też bardzo ważne, bo to też coś nam mówi o tym systemie, że właściwie malarz, jeśli nie miał takiego możnego protektora czy duchownego, czasem były to też mecenaty królewskie, ale no mówimy po prostu o magnaterii, o bogatych ludziach, to nie miał szans. No ale Tadeusz Kunce, jak rozumiem, nie tylko miał tę szansę, ale również ją wykorzystał, prawda?
Wykorzystał ją bardzo dobrze, ponieważ w tym krótkim okresie okazał się być malarzem bardzo płodnym. Wykonał na przykład 2 portrety swojego protektora, duże, całopostaciowe przedstawienia. Jedno do dziś znajduje się w klasztorze franciszkanów krakowskich, drugie w klasztorze misjonarzy na Stradomiu. Do kościoła misjonarzy właśnie najprawdopodobniej z polecenia swojego patrona wykonał zestaw obrazów znajdujących się w ołtarzach bocznych, które do dziś możemy tam w tym właściwym miejscu, do którego zostały przeznaczone, oglądać.
No właśnie, i kolejna taka historia, przepraszam, tu robię taką małą przerwę, żebyśmy nie popadli w te właśnie dykcję biograficzną, bo dużo jest informacji, więc poczekajmy, aż się ułożą, przetrawią. Kolejna właściwie taka historia, że pojawia się nowe nazwisko. No tutaj sięgnę jednak do Andrzeja Radwańskiego, bo nowe nazwisko, przepraszam, straszne rzeczy mówię. Nowe, mówię o takim popularnym obiegu, jak mogłam po prostu w obecności kuratorki takie rzeczy tutaj proponować, ale jednak będę się trzymać. Mówię o tym popularnym odbiorze. niby nic nie wiemy, po czym po kilku właściwie minutach rozmowy się okazuje, że wszędzie te prace są, że wszędzie są ślady. Naprawdę to jest zaskakujące wszystko.
Tak, ale tutaj bardziej niż z Radwańskim, Kuncego porównać możemy z Szymonem Czechowiczem. I to zawsze, to znaczy jeżeli chodzi o badania w ogóle nad malarstwem XVIII wieku, to jest tak wręcz niesamowite, jak te dwa nazwiska są ze sobą z jednej strony zestawiane jako dwaj wykształceni w Rzymie malarze, a z drugiej strony są na dwóch różnych biegunach tego. No, Czechowicza uznaje się za wielkiego malarza XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej, który jednak dość masowo tworzył dzieła oparte o wzory graficzne, a z drugiej strony mamy Kuncego, który sam wypracowywał swoje kompozycje i tutaj tych pobierania inspiracji, jeżeli chodzi o kompozycje, nie mamy, ale z drugiej strony mamy przepiękne osadzenie właśnie w tym już późnym malarstwie rzymskim, późnym malarstwie XVIII-wiecznym rzymskim. Kunce maratysta, czyli linia, kompozycja, w sensie Czechowicz, taki maratysta.
No właśnie, i to jest taki moment, kiedy ja powinnam fachowo zaprotestować, ale tu się okazuje, że to są rzeczy tak głęboko ukryte w dziejach historii sztuki, że nawet całkiem przytomna redaktorka uspokajająco kiwa głową.
Przytomna kuratorka.
I bardzo przytomna kuratorka i badaczka tej twórczości. No właśnie.
Tak, i z drugiej strony mamy Kuncego, czyli wielkiego kolorystę, który, tak jak już powiedziałam, sam wypracował swoje kompozycje i też już czerpał z troszeczkę innej sztuki włoskiej, tej późniejszej, tej wchodzącej w rokoko, a nawet zahaczającej w którymś momencie o klasycyzm, co też jest dość istotne dla nas, jeżeli chodzi szczególnie o prace rysunkowe, więc tu musimy pamiętać, że Kunce jest jednak malarzem bardzo dużego formatu, nawet w badaniach i pojawia się, ale z drugiej strony jest, no tak jak pani powiedziała, dla szerszej publiczności nieznany i właśnie tą wystawą bardzo mocno chcemy zaznaczyć, że tak jakby być może rozpocząć też dyskusję na temat tego i wpływu Kuncego, oczywiście dyskusję, która cały czas trwa w badaniach, ale tak jakby przytoczyć ją w pewien sposób ludziom, żeby też wiedzieli, tak jak właśnie a propos Radwańskiego, ja cały czas podkreślałam, że bardzo bym chciała, żeby przeciętny odbiorca tej wystawy bardzo świadomie później przeszedł po Krakowie, tak, widząc te dzieła, tak, których już nie ma.
I to działa. Muszę powiedzieć, że to dopiero jest radość, kiedy nagle się okazuje, że to nie jest tylko nazwisko wyciągnięte gdzieś z archiwów, tylko po prostu mamy to, otacza to nas i no, też w jakiś sposób kształtuje naszą świadomość estetyczną. Tak. Z czego nie zdajemy sobie sprawy. No, po prostu te rzeczy są i czas najwyższy też trochę wydobyć ten XVIII wiek, bo on naprawdę się przydarzył w naszych dziejach, o czym czasem zapominamy, prawda? No dobrze, no to mamy właśnie, wracamy do tematów biograficznych. Odsłaniamy jednego z aktorów właśnie tej sceny XVIII-wiecznej. Już wiemy jedną bardzo ważną rzecz. Myślę, że to też warto, żebyśmy to zapamiętali. Rzym. Rzym, czyli miasto, nie jeździło się wtedy do Paryża po nauki. Monachium też był on już na mapie od wielu wieków, ale ta świadomość tego, gdzie jest artystyczne centrum świata, właśnie się koncentrowała na Rzymie. Pojechał tam, bo ktoś po prostu w niego zainwestował, tak możemy powiedzieć, prawda? Tak to działało.
Tak, dokładnie. Pojechał, ponieważ jego patron, biskup Załuski, zdecydował się, tak jak pani mówi, zainwestować w młodego artystę, który musiał już zdradzać ewidentne oznaki tych swoich ponadprzeciętnych artystycznych zdolności. Badacze podejrzewają, że już pierwszy etap nauki Kunce odbył w Krakowie i tu wiążą ten moment i z rzekomą nauką Szymona Czechowicza, wciąż czekającą na potwierdzenie lub obalenie w badaniach naukowych. Natomiast no, Kunce wyjechał do tego centrum artystycznego świata.
Ale w Krakowie się nie urodził, prawda?
Nie, on się urodził w Zielonej Górze, a do Krakowa trafił, ponieważ jego ojciec był najpierw w Zielonej Górze muzykiem miejskim, a później ze względu na okoliczności polityczne najprawdopodobniej został muzykiem kapeli biskupa Załuskiego.
Tak, no i tutaj próbujemy rekonstruować tę drogę edukacji, Kraków być może, potem Rzym. Co wiemy o rzymskiej karierze Tadeusza Kuncego? Jak bogate są źródła?
Jeżeli chodzi o jego tą karierę, to...
Nie wiem, czy słowo kariera jest w ogóle na miejscu.
Jak najbardziej jest na miejscu. Myślę, że możemy spokojnie rozpatrywać tymi współczesnymi kategoriami, także no to XVIII-wieczne życie i funkcjonowanie.
Pewnie.
No bo nie można zapominać, że za wielkimi dziełami kryją się po prostu ludzie i artyści mieli swoje życie bardzo zbliżone do naszego dzisiejszego, a twórczość ich to nie była twórczość, powiedzmy, wynikające z weny i tego, no, tej XIX-wiecznej, zakorzenionej w naszej wyobraźni wizji artysty, który czeka na natchnienie i maluje, co mu w duszy gra.
I siedzi jeszcze to na poddaszu, się wszystko musi dziać.
Dokładnie.
No.
Taka romantyczna wizja tego artysty tworzącego właściwie dla sztukę dla sztuki i z jakiejś potrzeby własnej, to... No nie ma zastosowania w stosunku do Kuncego, który był artystą zawodowym, z tego żył, z tego się musiał utrzymać i musiał realizować zlecenia, które do niego przychodziły, a więc dostosowywać się do potrzeb swoich zleceniodawców, dostosowywać też wypracowywane przez siebie kompozycje na przykład do określonych
miejsc
i gustu zleceniodawców.
A o studiach coś wiemy? U kogo studiował? Z jakim wybitnym artystą się zetknął wtedy w Rzymie? Jakie to są lata? Połowa mniej więcej XVIII wieku, prawda?
Tak, to jest od drugiej połowy lat 40. do mniej więcej połowy lat 50. Kuncy w Rzymie przebywał i uczył się w czasie swojego tego pierwszego wyjazdu. I ten etap nauki jest stosunkowo dobrze udokumentowany, ponieważ Kuncy pozostawał pod opieką rektora Kościoła i Hospicjum Polskiego w Rzymie, więc zachowały się listy wydatków, które ponoszono z budżetu przesyłanego przez biskupa na utrzymanie i edukację młodego malarza. Stąd wiadomo, że to jego wykształcenie było naprawdę wielokierunkowe, i najlepsze, jakie mógł otrzymać, bo z jednej strony kształcił się w Akademii Francuskiej w Rzymie, z drugiej strony tą edukację równolegle otrzymywał także w prywatnej pracowni malarza Ludowika Mazzantiego. No, w tamtych czasach to był naprawdę ceniony i uznany malarz nie tylko w środowisku rzymskim, ale też i w Bolonii i w Neapolu, także... No naprawdę to był taki, no nie powiem, że aż gwiazdor, natomiast znacząca postać tamtejszego środowiska. No i tą trzecią drogą to była nauka w Akademia del Nudo na Kapitolu, której istotą funkcjonowania było dawanie możliwości nieodpłatnego ćwiczenia młodych artystów w malowaniu nagich modeli, to jedynie mężczyzn, bo tylko wtedy to było dopuszczalne i dozwolone. Natomiast był to kluczowy i ten już taki jeden z najważniejszych etapów kształcenia, żeby właśnie żywego modela móc studiować i rysować.
Czyli nie żadne posągi, jak wiadomo, jak Pan Bóg przykazał, można powiedzieć, no to była podstawowa metoda, tylko rzeczywiście żywy człowiek. No to już się rzeczywiście zmierzamy w kierunku oświecenia powolutku. To, na co zwróciłam uwagę w pierwszej kolejności, tak próbując trochę się przygotować do naszej rozmowy, to fakt, że był bardzo wszechstronnym artystą. I teraz się zastanawiam właściwie, co by to miało znaczyć dzisiaj to słowo, bo no oczywiście to, że musiał być utalentowany, no bo inaczej być nie mogło, ale też to, że od początku jakby jego edukacja, jak sobie to wyobrażam, proszę mnie korygować, musiała być właśnie taka szeroka, że on musiał być przygotowany do tego, żeby zrobić wyśmienity rysunek i domyślam się, że to zobaczymy na wystawie, ale tak, żeby zaprojektować wręcz no coś dużego, jakieś malowidło po prostu naścienne. Prawda? To chyba tak musiało być.
Tak, ta jego edukacja była, tak jak pani mówi, bardzo wszechstronna i też jego dorobek jest bardzo zróżnicowany, bo od rysunków, od szkicy czy studiów takich już dopracowanych mamy i portrety, i przedstawienia alegoryczne, do których malarz musiał znać i ikonografię, i tradycję przedstawiania danych tematów, i źródła literackie przynajmniej, tak, no jeżeli nie dokładne, konkretne historie, czy konkretne przekazy starożytne, to oj, całość fabuły.
Oj, musiał, oj tak, no nie, no to chyba w małym palcu musiało być. No.
A z drugiej strony mamy wielkie, monumentalne malowidła pokrywające na przykład całe sklepienia kościołów, czy wręcz całe zestawy dzieł przygotowywanych dla danych kościołów, obejmujące i dekoracje we wnętrzach, na przykład te już wspomniane przeze mnie malowidła sklepienne, ale też i obrazy w ołtarzach głównych i zestawy obrazów do ołtarzy bocznych, więc malarz musiał też umieć zaprojektować całościowe wnętrze. No.
Już powiedziałyśmy chwilę temu, to będzie ostatni wątek w tej części rozmowy, coś tam można zobaczyć w Krakowie, czy we Włoszech zachowały się jakieś prace Tadeusza Kuncego?
Właściwie większość jego dorobku zachowała się we Włoszech i tu, żeby wzmiankować tylko takie, myślę, najważniejsze, czy najbardziej znane i dostępne, no to jest, to są dekoracje na skrzydłach drzwiowych, zachowane w sławnej willi Borghese, którą teraz, myślę, zwiedzają właściwie wszyscy udający się w ten pierwszy raz do Rzymu.
Tak, denerwując się, że trzeba stać w kolejce, albo że bilety są na przykład na 3 tygodnie z wyprzedzeniem do kupienia. No tak, no ale to już teraz wiem, że jeszcze jest dodatkowy powód, żeby się nie poddawać.
Dokładnie. Ale z miejsc równie dostępnych, a mniej obleganych, Kuncy jest autorem dekoracji z szeregu pomieszczeń na pierwszym piętrze Palazzo Bonaparte, który dzisiaj jest galerią prywatną wystaw zmiennych, znajdującą się przy samym Piazza Venezia na rogu z Via del Corso. W szeregu kościołów można spotkać malowidła i obrazy Kuncego, ale one są rozsiane także po właściwie całej prowincji kościelnej Lazio, ponieważ Kunce ściśle współpracował z zakonem Augustianów, więc w kolejnych świątyniach tego zakonu jego prace są. No i są właściwie realizacją wyjątkową i niezwykle ciekawą jest dekoracja Cassino Stacji w Arici. Obecnie to jest niewielkie miasteczko, oddalone historycznie, co ważne, o dzień drogi od Rzymu. I było to miejsce, w którym artyści, pisarze, poeci zatrzymywali się jadąc do Rzymu, bo to był ten ostatni przystanek na ich drodze ze świata do wiecznego miasta.
Czy można powiedzieć, że Tadeusz Kuncę zrobił karierę? Czy był gwiazdą? Czy... Jakie było jego miejsce na nieboskłonie?
To znaczy, gwiazdą być może nie był, ale karierę na pewno zrobił. I tutaj my już kilkukrotnie rozmawiając z różnymi dziennikarzami podajemy taką, już bardzo często już w kuluarowych rozmowach, to może tutaj powiem to na wizji, taką anegdotę, to znaczy anegdotę, bardzo ważną informację. Był na tyle znany, że gdy przygotowywał album z grafikami, który jest nieznany niestety i nie wiadomo, czy się ukazał, komentowano to w ówczesnej XVIII-wiecznej rzymskiej prasie, więc na pewno nie był nazwiskiem nieznanym, ale bardzo, bardzo istotnym. Więc tutaj o tym trzeba pamiętać, ale czy wybijał się mocno ponad innych wielkich artystów drugiej połowy XVIII wieku w Rzymie, no tutaj trudno to jednak jednoznacznie powiedzieć. Na pewno był artystą, który bardzo dobrze się sprawdzał, miał dużo zamówień i dużo właśnie w tym wiecznym mieście po sobie pozostawił.
No to chyba jest jakieś kryterium jednak zamówienia. Przecież przyjechał z dalekiej północy. Tak. To nie było takie oczywiste. Przecież no, konkurencja w tym ośrodku artystycznym musiała być ogromna.
I oczywiście była. No, malarzy rzymskich XVIII wieku możemy liczyć na setki, jak nie na tysiące. Tutaj to do końca chyba nigdy nie zostało jednak policzone ani zbadane, bo cały czas pojawiają się kolejne nazwiska, ale też musimy pamiętać, że w tamtym czasie Rzym był, to co już Kasia mówiła w pierwszej części rozmowy, był miejscem, które skupiało artystów z całej Europy. No to było to serce sztuki, szczególnie sztuki, szczególnie jeszcze jak jego protektorem był jednak biskup Załuski, czyli sztuki religijnej. Oczywiście później to się zmienia, ale tu też pamiętajmy, że z wielu ośrodków, między innymi właśnie mecenasi kościelni wysyłali swoich artystów na naukę, więc w Rzymie w tamtym czasie poza Włochami, Rzymianami byli Polacy, tak jak Kunce, byli Niemcy, byli Francuzi, byli Hiszpanie. W zasadzie cała Europa artystyczna tam się koncentrowała i oczywiście większość z tych malarzy wracało do swoich rodzimych państw, ale wielu, tak jak Kunce, jednak stawiała na to, żeby tam pozostać.
No tak, to myślę, że to jest godna i wyczerpująca odpowiedź na moje pytanie o karierę Tadeusza Kuncego, bo no nie każdemu pewnie udało się zostać, nie każdemu się udało wykonać, no, zrealizować tyle zamówień. Zamówień, które dotrwały do naszych czasów, jednak nie zostały, jak to w Krakowie czasem bywało, zamalowane czy zmienione. Tutaj akurat poprzedni pani bohater doświadczył różnych takich przykrości. No, to znaczy, no przykrości to są dla nas interesujących się sztuką, że pewne rzeczy się nie zachowały. Dobrze, jak duża jest ta wystawa? To tutaj na Wawelu, to może spróbujmy sobie ją wyobrazić teraz.
To znaczy, na wystawę składa się 67 obiektów. Ona jest podzielona takimi problemowymi hasłami, możemy to tak uznać. Rozpoczynamy od, tak jak mówiłam też wcześniej, skupiamy się na warsztacie artysty i na początku skupiamy się na jego wczesnej edukacji, na jego w ogóle edukacji, ale też w dziełach wczesnych. I tutaj dzięki uprzejmości Muzeum Wilanowskiego oraz Muzeum Narodowego w Warszawie możemy te wczesne dzieła pokazać. Później pokazujemy szkice. Rysunki właśnie, to jest część bardzo mało znana, bo to są rysunki rodzajowe, które pokazują życie, codzienność mieszkańców Rzymu i okolicznych miejscowości Gór Albańskich. I później skupiamy się też na dziełach religijnych, ale nie w taki sposób, żeby pokazać ich jak najwięcej, ale tak, żeby pokazać, jakie towarzyszyły temu problemy związane z jego praktyką. Czyli pokazujemy modela do realizacji wielkoformatowych, pokazujemy różne warianty jednego dzieła, co wydaje nam się będzie bardzo ciekawe i być może uderzające, bo nawet dla nas, jak te dwa obrazy zawisły obok siebie, było to bardzo fajne doświadczenie. Pokazujemy też oczywiście w tej partii szkice do większych kompozycji malarskich. I ostatnią częścią są fotografie. To są fotografie z fototeki Landskorońskich Polskiej Akademii Umiejętności, które ukazują zaginione gwasze Kuncego. Bo tutaj też a propos właśnie wracając do tej części rysunkowej, Kunce wykonywał szkice, na podstawie których tworzył akwarele oraz gwasze i kompozycje malarskie. Tak jakby w idealnej sytuacji udałoby się odtworzyć cały proces od dzieła rysunkowego do dzieła malarskiego przez w zasadzie wszystkie techniki papierowe. Niestety nie doświadczyłyśmy tej idealnej sytuacji, bo kilku obiektów nie udało nam się tutaj z zagranicy wypożyczyć. Ale też właśnie dzięki temu, że mamy te fotografie, możemy pokazać, jak wyglądało przeniesienie rysunku fotografii, rysunku właśnie na gwasz. I to też jest bardzo ciekawe. Oczywiście gwasze są z początku XX wieku. Zdjęcia gwaszy są z początku XX wieku, więc są czarno-białe, ale mimo wszystko da się dostrzec właśnie to, jak artysta przenosił swoje własne kompozycje już na inną technikę.
Bardzo ciekawe. A właściwie jak gwasz był, jakim etapem, jakie było przeznaczenie tej techniki, bo zaczynało się od rysunku, prawda? Gdzieś tam na początku pewnie w rękach artysty był ołówek. Gwasz to już jest technika taka malarska potem, więc jak to wyglądało? Tworząc gwasz, o jakim przeznaczeniu myślał? Znowu przypomnijmy sobie, że to było w XVIII wieku, to nie było dziś, że w galerii się pojawiały jakieś, prawda, gwasze, które można było sobie kupić.
Znaczy, cała ta grupa dzieł rodzajowych wykonywanych przez Tadeusza Kuncego w różnych technikach stanowi rodzaj całości jego, w jego życiorysie artystycznym. I tu no, konkretnego przeznaczenia nie znamy, natomiast łączy się te dzieła z tym już wspomnianym przez Natalię, zapowiadanym w prasie zbiorem 100 grafik, które miały właśnie to życie Rzymu współczesnego pokazywać. A jeżeli chodzi o konkretnie gwasze z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie, to tutaj mamy taką tezę czy hipotezę badawczą wysnutą przez analogię do funkcjonowania takich dzieł w praktyce innych współczesnych Kuncemu twórców, którzy na przykład jak David Allan wykonywali powiedzmy bazowy zbiór dzieł właśnie takich scenek rodzajowych pokazujących osoby w charakterystycznych strojach, zawody, które można dostrzec na ulicach Rzymu, czy jak w przypadku Kuncego życie arystokratów, takie bardzo wystawne i eleganckie. Na przykład na tle konkretnych znanych budowli, tu w przypadku Kuncego jest i Piazza Navona, i Via del Corso, i na zdjęciach także gwaszu z Koloseum. I podejrzewa się, że no ten zestaw scenek był na wyposażeniu pracowni i potem w zależności od potrzeby te prace były powielane i sprzedawane właściwie w formie czy charakterze zbliżonej do dzisiejszych pamiątek.
Sztówek. Ale też tutaj należy pamiętać,
pamiątka z Rzymu, no wszystko się zaczyna układać.
Tak, ale tu też należy pamiętać, że grand tury i to takie bardzo już studyjno...
Wycieczki bogatych ludzi.
Tak, zaczęły się w XVIII wieku, jak nawet nie wcześniej troszeczkę, bo te wyjazdy do wiecznego miasta, czyli stolicy sztuki były bardzo częste i bardzo często poza właśnie doświadczeniami i bogatymi opisami przywożono sobie po prostu pamiątki i jest to niezwykłe, bo tutaj też na wystawie mamy szkice z Muzeum Narodowego w Warszawie, które były przy zakupie jeszcze w XX wieku łączone z Kuncem, później zmieniono im atrybucję na takich braci pracujących w Neapolu Pinellich, ale ostatecznie udało nam się ustalić, że to jest pan Saverio della Gatta, też artysta zaczynający swoją karierę w ostatniej ćwierci XVIII wieku, ale pracujący głównie w wieku już XIX. I te rysunki della Gatty nas bardzo nie dziwiło, że one były uznawane za Kuncego, bo nie dość, że technicznie są bardzo podobnie rysowane, oczywiście przy bliższym rozpoznaniu to są różnice, no, kreski czy detalu tych dzieł, ale tak naprawdę one pokazują dokładnie ten sam proces i właśnie jest to dość znamienne, że tutaj też wspomniany przez Kasię Alan, artysta z Wysp Brytyjskich, też tak jakby stosował dokładnie ten sam model, wykonywał szkic rysunek ołówkiem, później poprawiał to piórkiem, następnie wykonywał na podstawie tego właśnie akwarele, gwasze i inne formy. I to wszystko było dla ludzi.
No tak, to był jeszcze czas przed fotografią i przed pamiątką z Chin, prawda, którą dzisiaj wszyscy przywożą zachwyceni swoimi zakupami z takich wakacji. No a tutaj mamy właśnie do czynienia z niezwykle szlachetnym przejawem ducha. Czyli malarz rzymskiej codzienności, to jest takie hasło, które towarzyszy wystawie. A jaki świat się wyłania z tych rodzajowych rysunków? Kogo tam zobaczymy?
Przede wszystkim to jest świat bardzo zróżnicowany i podzielony w tej twórczości, którą prezentujemy, na dwie grupy. Bo z jednej strony no, są przedstawiciele bogatej arystokracji, wyższego duchowieństwa, którzy... Nawet kobiety ubrane są w najmodniejsze stroje, oddane przez Kuncego z niezwykłą dbałością o detale. Każda wstążka i falbanka ma tam swoje miejsce. Więc zobaczymy, no właśnie, czy przyjęcia u hrabiny, czy takie przechadzki po parku Borghese. Jedna z bohaterek na przykład została zidentyfikowana jako księżna Anna Amalia księżna Brunszwicka, która właśnie w ramach wspomnianego to już Grand Tour przebywała dwukrotnie w Rzymie. Z drugiej strony są przedstawienia takiej codzienności dostępnej właściwie każdemu, kto do Rzymu przyjeżdża, bo wiadomo, że na przechadzki czy przyjęcia tym bardziej wstęp mieli nieliczni i nieliczni mogli sobie na takie spędzanie czasu pozwolić. Natomiast no, sprzedawców czy zabawy uliczne obserwować mógł każdy. I to jest ta codzienność, powiedzmy, bardziej przeciętnego mieszkańca wiecznego miasta XVIII wieku, stragany z owocami, z warzywami, czy na przykład karnawałowe zabawy i pochody odbywające się na Via del Corso. A trzecią grupę to są, stanowią przedstawienia mieszkańców wsi i okolicznych miasteczek, tak zwanych Colli Albani, otaczających Rzym, przedstawiające tych uboższych mieszkańców, którzy spędzają czas albo pracując, albo w takiej formie wypoczynku, na przykład w gronie rodzinnym. I tu bardzo ciekawe są przedstawienia kobiet w strojach ludowych, oddanych bardzo wiernie przez Kuncego. Mm-hmm.
Tak, a jeszcze dopytałabym o jego sztukę religijną, bo no też musimy pamiętać, przypominam o tych kontekstach. Oczywiście pewnych rzeczy się nie uda pokazać, one po prostu są w Rzymie i niech będą na wieki w wiecznym mieście, ale w jaki sposób tutaj na wystawie będziemy mieć wgląd właśnie w jego malarstwo, w jego sztukę religijną?
Tutaj wydaje mi się, że takim ciekawym przykładem też, co mówiłam wcześniej, tworzenia własnych kompozycji, bo wiadomo, kompozycje religijne były stałe i utarte, ale, ale tak jakby Kunce jednak modyfikował te przedstawienia, wprowadzając nowe rozwiązania ikonograficzne. I tutaj artysta miał bardzo duże szczęście, bo akurat w momencie jego praktyki artystycznej w drugiej połowie w latach 50. XVIII wieku nastąpiła kanonizacja Jana Kantego. I dzięki temu Kunce, profesora Akademii Krakowskiej, Polaka, więc tak jakby tutaj Kunce został być może poproszony z całym prawdopodobieństwem o wypracowanie pewnego modelu ikonograficznego. I właśnie tutaj pokazujemy na wystawie dwa dzieła związane z tym tematem. Nie chcę zdradzać szczegółów, bo wydaje mi się, że będzie to dla Państwa interesujące, ale właśnie mamy niemalże pewność, że jest to rozwiązanie wypracowane przez Kuncego, które bardzo mocno przyjęło się w ikonografii, zostało na pewno przeniesione na grafikę i rozpowszechniane jako kompozycja właśnie Kuncego. Tak samo obraz w kościele świętego Stanisława, w polskim kościele rzymskim, gdzie też mamy rozwiązanie ukazujące wskrzeszenie Piotrowina przez biskupa krakowskiego. Tutaj też pokazujemy co prawda modello albo szkic malarski do tej kompozycji, ale też on pokazuje już nowe rozwiązania. I tutaj też no, dzieł religijnych nie mamy za dużo, więc też nie chcę zdradzać wszystkich, ale też na wystawie będzie miało swoją premierę, wystawienie obrazu. To jest jedyny obraz, który wypożyczyliśmy z kościoła, z parafii świętego Jana Chrzciciela w Skalmierzu. Jest to obraz, który my przypisałyśmy Kuncemu tutaj.
O, czyli odkrycia naukowe.
Możemy to tak nazwać, to znaczy tutaj publikowałyśmy na ten temat. Wydaje nam się, że analogie stylowe i właśnie analiza porównawcza z innymi dziełami Kuncego z lat 50. pozwala nam założyć, że on był autorem tego dzieła. Pamiętajmy też, że Skalmierz był w XVIII wieku dość ważnym ośrodkiem religijnym tutaj na terenach naszych, więc to trzeba pamiętać. No i tutaj właśnie ten obraz będzie pokazany. Mamy nadzieję też, że się spodoba, bo w naszym odczuciu jest przepiękny. Oczywiście to jest wrażenie estetyczne. Historyk sztuki nie powinien tak oceniać, ale też bardzo ciekawie malowany. I tutaj też właśnie chciałyśmy dobrać takie dzieła, które pozwolą nam powiedzieć historię też tego, jak one powstały i jak one powstawały. Nie tylko okoliczności historyczne, ale właśnie to, jak artysta to tworzył. Bo to, tak jak zaczynałyśmy naszą rozmowę, jest bardzo ciekawy wątek tego, jak w ogóle wyglądał proces tworzenia malarstwa, tworzenia sztuki, tworzenia rysunków, tworzenia gwaszy w XVIII wieku.
Tak, w jakim celu powstawały pewne formy.
Tak, z jednej strony różne od tego, co było później, a z drugiej strony mimo wszystko bardzo podobne. Oczywiście nie mówimy tu, to co Kasia wspomniała, o tych wielkich natchnieniach artystycznych w XIX-wiecznym romantycznym micie, ale też tym, że artyści właśnie też wybijali się samymi sposobami i rozwiązaniami. I tutaj tak jeszcze wracając do tej kariery Kuncego. No właśnie chyba zrobił karierę, bo tak naprawdę te jego dzieła były powtarzane. Były najlepszy uznawane. Bo można tak powiedzieć kolokwialnie, sprzedawał się.
No. To ostatnie takie pytanie, zabójcze zupełnie, gdyby musiały panie odpowiedzieć bardzo krótko. Dlaczego Tadeusz Kuncę był wybitnym artystą? Oczywiście ja mam wrażenie, że my cały czas od godziny prawie odpowiadamy na to pytanie, ale właśnie w takiej zwartej formule, na czym polegało to jego esprit, ten jego talent, jego wyjątkowość? Wiem, że to jest okropne pytanie i niepoważne pytanie to jest, ale zmierzmy się.
Znaczy jest niezwykle trudnym pytaniem, pokażę, skondensować.
Ja to wiem. Ja wiem, tylko tak udaję, że to jest takie krotochwilne pytanie, ale no na użytek naszej rozmowy.
Jeżeli chodzi o jego obecność w Rzeczypospolitej, to o karierze i miejscu Kuncego w historii sztuki i jego wpływie na innych twórców decydowała jak na środowisko krakowskie jego wyjątkowa odwaga w przenoszeniu rzymskich rozwiązań w swojej sztuce na grunt polski, jego nieprawdopodobne wyczucie koloru, na co warto zwrócić uwagę, a jest to niuans umykający obserwatorom, operował zimną paletą barw, więc na przykład swoich świętych oświetlał wręcz takim punktowym reflektorem białego światła, sprawiając, że no, w przestrzeniach kościołów, w których znajduje się szereg obrazów różnych twórców, te jego dzieła wybijają się właśnie taką teatralizacją, ostrym oświetleniem najważniejszych postaci umieszczanych często, zgodnie z długą tradycją artystyczną, na drugim planie. I jeżeli ktoś wchodzi do przestrzeni, w której obrazy Kuncego się znajdują, to ten kolor, światło i śmiałość operowania farbą zdecydowanie wybijają go, przynajmniej na tyle jego współczesnych malarzy krakowskich.
Tak, a z drugiej strony pamiętajmy o tej codzienności, o malarzu rzymskiej codzienności. Kunce był artystą, który w bardzo zniuansowany, ale też taki sposób z bardzo wielkim wyczuciem obserwował ludzi. I tutaj właśnie ten zestaw rysunków, który pokazujemy na wystawie, mamy przynajmniej taką nadzieję, pokaże ludziom, z jaką precyzją i takim wręcz reporterskim okiem umiał wychwycić anegdotę. Bo to nie jest tylko przedstawianie ludzi. To są konkretne sceny, konkretne anegdoty, konkretne historie, które się za tym muszą kryć. My możemy sobie to tylko w tym momencie spróbować zinterpretować. I właśnie też a propos tego zrozumienia, bardzo często te sceny, ze względu na to, że to już jednak troszeczkę lat minęło, stają się dla nas tak kulturowo nieczytelne, ale to, jak my w trakcie pracy nad tymi i szkicami, i malarstwem, i ogólnie Kuncem, odkrywałyśmy malutkie niuansiki tego, co jest na tych rysunkach i co one tak naprawdę pokazują i o co chodzi w całej tej scenie, po prostu byłyśmy tak ludzko urzeczone tym, jak bardzo można mieć oko, właśnie to oko malarza.
Tytułowe oko malarza.
Tak, nie tylko do malarstwa religijnego, ale właśnie też do zwykłego życia. I tutaj właśnie Kunce w tym aspekcie jest artystą niezwykłym.
Tak, a dla nas taka wystawa może być tym prawdziwym grand tourem, bo żaden problem wsiąść dzisiaj do jakiegoś samolotu i się przenieść. Nie wymaga to ani gigantycznych środków, ani wielkich przygotowań, ale wejść w świat XVIII-wiecznego malarstwa to jest wyprawa. I do takiej wyprawy bardzo gorąco Państwa zachęcamy. Współkuratorki wystawy Natalia Koziara-Ochenduszko, Katarzyna Chrzanowska. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Oko malarza Tadeusz Kunce to jest tytuł wystawy. Jutro o godzinie 18.00. wernisaż, a ekspozycję oglądać można. No, zanotowałam to, ale nie mogę znaleźć.
Od piątku 29 do listopada.
Do 2 marca.
O właśnie, to chciałam usłyszeć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.